tak to przechodzimy do pani Augusty. Dlaczego miałbym oddać na panią głos? Co udało się pani do tej pory osiągnąć jako posłance?
Choćby dlatego, że reprezentuję partię, może źle zaczęłam, że mówię od partii, a nie od osoby, ale do tego też dojdę. Reprezentuję partię, która jedyna w tej chwili ma możliwości koalicyjne, ma zdolność koalicyjną. Ja głęboko wierzę w to, że Platforma wygra te wybory, będzie rządzić samodzielnie, ale tak czy inaczej, bez względu na ten układ na scenie politycznej, jesteśmy ludźmi, którzy potrafią rozmawiać, potrafią porozumiewać się z innymi, a takiej zdolności niestety nie ma dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość, więc choćby nawet przed momentem wypowiadał się pan poseł Woda w dosyć podobnym tonie, potrafią tworzyć warunki, na których można wspólnie coś budować. A w tej chwili Polsce nie potrzeba już awantury, nie potrzeba kłótni, potrzeba spokoju, budowania tego, żebyśmy odzyskali wzajemne zaufanie, żebyśmy odzyskali zaufanie do siebie samych, ale także zaufanie do nas Polaków w Europie, żebyśmy odzyskali nasz dobry wizerunek, żebyśmy wyzbyli się wszelkich kompleksów. Więc właściwie tak niewiele, a jednak bardzo dużo. Na mnie trzeba głosować dlatego, że przez 2 lata w tym kulawym, koślawym parlamencie sprawdziłam się już jako posłanka. Raport z tego, co udało mi się zrobić podczas 2 lat mojej działalności, znajduje się w internecie, był opublikowany w mediach. Ja gorąco serdecznie zapraszam do tego, żeby do niego sięgnąć. Tak pokrótce chcę powiedzieć, że faktycznie trzeba przede wszystkim pracować nad dobrym prawem. Ja to prawo próbowałam tworzyć w Komisji Edukacji, w której pracowałam. Pracowałam także w Komisji Polityki Społecznej przez rok, a przez 2 rok w Komisji Kultury i Środków Społecznego Przekazu. Chyba najwięcej czasu spędziłam nad ustawami o charakterze edukacyjnym, ale one niestety ze względu na przewagę koalicji rządzącej i na pomysły pana ministra Giertycha, no te nasze nie miały takiego wzięcia. Wiele spośród naszych projektów, wiele spośród naszych pomysłów pozostało i leży sobie, tak jak pomysły pozostałych opozycyjnych partii, leży po prostu w lasce marszałkowskiej albo są odłożone w ogóle do lamusa. Natomiast z tych rzeczy, o które walczyliśmy dla regionu, otóż posłowie Platformy Obywatelskiej bardzo intensywnie współpracowali z pozostałymi, zresztą razem z PSL-em próbowaliśmy tutaj zorganizować posłów zaraz na początku kadencji po to, żeby stworzyć taki konwent parlamentarzystów ziemi tarnowskiej, żebyśmy mogli jednym głosem upominać się o wszystkie sprawy Tarnowa i naszego okręgu, bo pamiętajmy, że to jest także Bochnia, Brzesko, Dąbrowa Tarnowska, Wieliczka, Proszowice, to naprawdę bardzo wiele ważnych miejsc i w każdym z tych miejsc coś ważnego się dzieje, dlatego interweniowaliśmy wielokrotnie, chociaż sam pomysł konwentu funkcjonował chyba tylko przez kilka miesięcy, 2 razy bodajże udało nam się spotkać w tym gronie, ale później jednak próbowaliśmy bardzo, upominaliśmy się o sprawy dróg, upominaliśmy się o sprawy autostrady, o sprawy Balic, sprawy Krakowa, prawda? Upominaliśmy się o wiele inicjatyw, które z Tarnowem są związane wspólnie. Na przykład udało nam się taką wspólną inicjatywę z posłami Platformy i PSL-u z województwa świętokrzyskiego zorganizować. Mam nadzieję, że ona zaowocuje faktycznie dobrymi dokonaniami. Wiadomo, że jak ktoś jedzie tą drogą na Warszawę, to do momentu, do którego jesteśmy w obrębie tego województwa małopolskiego, to tylko trzeba zdrowaśki odmawiać i prosić Pana Boga, żeby nikt w nas też nie wjechał. Natomiast co jest istotne? Istotne jest to, że po pierwsze naszymi kompetencjami jest praca w parlamencie, a więc stworzenie dobrego prawa. To jest bardzo ważne. I niejednokrotnie zadają nam pytanie podczas spotkań, no dlaczego na przykład, dlaczego takie bzdury w edukacji się działy, prawda? Dlaczego tyle takich ważnych rzeczy nie zostało rozwiązanych albo były proponowane rozwiązania, które po prostu do niczego nie prowadziły. No właśnie dlatego, że pracowaliśmy w opozycji, byliśmy posłami opozycyjnymi, a działało to w tak dziwny sposób, że jeżeli projekt był wniesiony na przykład przez PSL albo Platformę, on dotyczył jakiegoś problemu, to dotąd nie był rozpatrywany w żadnej z komisji, dopóki taki sam projekt nie został złożony przez Samoobronę, LPR albo PiS. I dopiero tamte projekty były debatowane i nad nimi procedowano najpierw, a potem dopiero jako uzupełnienie nasze. Więc to naprawdę jakaś taka dziecinada, piaskownica. Nie chce pracować w takich warunkach. Dlatego między innymi zagłosowałam za samorozwiązaniem Sejmu.
Takie pytanie. Do tej pory, jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, to niezbyt często to ugrupowanie rządzące organizowało konferencje prasowe. Państwo jako Platforma jesteście na tym terenie przynajmniej niesłychanie aktywni, przynajmniej w tym sensie medialnym. Rozumiem, że kiedy Platforma obejmie władzę, nie zmieni się nagle tak jak Prawo i Sprawiedliwość.
Czyli jeżeli coś stosujemy do tej pory, to nie mamy powodu, jeżeli to się na dodatek sprawdza, żeby od tego odstępować. Po pierwsze rozumiemy media, a po drugie rozumiemy doskonale, że nasza praca wtedy jest dobra, jest słuszna, kiedy mamy interakcję, prawda? Ja muszę poinformować społeczeństwo o tym, jakie są moje zamiary i cele i co ja mam zamiar zrobić. I tak samo oczekuję od społeczeństwa sygnałów i opinii czy głosów na ten temat. I oprócz konferencji prasowych bardzo często spotykaliśmy się w biurach poselskich z naszymi wyborcami i to nie na takiej zasadzie, że przychodził ktoś, jakiś petent, który potrzebował swoją sprawę załatwić. Tak też było. Ale zapraszaliśmy pewne grupy społeczne, związane z projektem, o którym żeśmy mówili. Kiedy rozmawialiśmy o pielęgniarkach, próbowaliśmy coś zrobić w tym środowisku, to spotykaliśmy się ze środowiskiem pielęgniarek. Kiedy próbowałam coś zrobić w środowisku edukacyjnym, to spotykałam się czy z pedagogami szkolnymi, czy z dyrektorami szkół. I takich spotkań w moim biurze było bardzo wiele, bo poseł jest osobą o tyle skuteczną, na ile potrafi słuchać innych, wczuwać się w te potrzeby i na te potrzeby odpowiadać. Myślę, że to jest taka interaktywność jest, no, bardzo się sprawdza. Jest potrzebna.
A jaki jest Pani stosunek do Czwartej Rzeczypospolitej jako projekt?
Ja sądzę, że nie powinno mieć znaczenia numerowanie. Ja myślę, że Polacy warci są tego, żebyśmy żyli w kraju, w którym się ludzi nie oszukuje. I to jest naprawdę istotne. Jeżeli całe działanie tej tak zwanej Czwartej Rzeczypospolitej ma polegać tylko na odgrzebywaniu starych spraw, rozliczaniu, szukaniu brudów. Owszem, rozliczenie jest potrzebne. Natomiast no właśnie, uważam, rozliczenie jest potrzebne, to prawda. Ale na miły Bóg to nie może być jedyny cel działania. Jeżeli przez 2 lata gospodarka leży odłogiem, jeżeli przez 2 lata nikt nie ruszył reformy służby zdrowia, nawet nie dosłużyliśmy się tego koszyka usług gwarantowanych, o którym tyle już wcześniej w poprzednich kadencjach się mówi, że są potrzebne. Jeżeli nie ruszyliśmy ani odrobinkę, ani na krok do przodu w edukacji, tylko popsuliśmy jeszcze, no to na co komu taki projekt? Tylko po to, żeby grzebać w papierach, w dokumentach, a jak nie znajdzie się niczego, no to wyszukiwać, czy też wymyślać nowe afery.
Ale to jest bezsensowne. Ale to, Platforma Obywatelska tak naprawdę jest autorem tego pomysłu Czwartej Rzeczypospolitej. To wy zbieraliście podpisy pod projektem zmiany konstytucji 4 razy tak, ta inicjatywa sprzed 3 lat, przecież koniec końców zmierzała do tego, żeby zmienić konstytucję. Zmiana konstytucji i to w takim sensie bardzo, bardzo zasadniczym zmieniałaby tak naprawdę ustrój państwa. Tak czy inaczej, czy chcemy, czy nie chcemy, mielibyśmy Czwartą Rzeczpospolitą, gdyby Platformie udało się przeforsować jej plany.
Nie, ja bym się nie przywiązywała do numerologii, to jest zupełnie bezsensowne, natomiast projekt 4 razy tak, między innymi walczył o to, żeby były okręgi jednomandatowe, a więc zmiany, owszem, w naszej konstytucji kilka elementów być może należałoby zmienić, ale to nie jest kwestia tego, czy to będzie 3. czy 4. RP i w projekcie 4 razy tak nie było żadnego postulatu, który mówił kończymy coś, prawda, nazywamy to tak, zaczynamy coś, nazywamy to inaczej, to nie tak.
A czemu Platforma Obywatelska boi się określenia liberalność, a pozwoliliście na to, żeby wasi konkurenci w walce o władzę uczynili ze słowa liberalizm obelgę i wyzwisko i wy również przez wiele, wiele miesięcy jakbyście się wstydzili tego określenia, którego używaliście wcześniej. To w końcu jest Platforma liberalna, czy nie jest liberalna? Jak to z tym jest?
Nie wiem, po czym Pan wnioskuje, że boimy się słowa liberalność. O tym, że jesteśmy liberałami w dziedzinie gospodarki, wszyscy wiedzą i mówimy o tym głośno. Mam nadzieję, że Pan redaktor też słuchał debaty Donalda Tuska, gdzie on mówił bardzo wyraźnie. Tak, liberałowie gospodarczy.
Teraz, ale przez ostatnie miesiące to tak było wstydliwie.
Czasem jest tak, że niektóre określenia, może dlatego, że nie do końca są zrozumiałe dla szerokiego grona odbiorców, wydają się być używane przez przeciwników politycznych jako broń. Broń, która czasem okazuje się obosieczną. To, co próbowało zrobić Prawo i Sprawiedliwość, więc podzielenie Polski na tę Polskę solidarną, taką opiekuńczą, sprawiedliwą i Polskę liberalną, do której się wrzucało wszystkie przymioty państwa złego, państwa niesprawiedliwego, to zawiodło, to spaliło na panewce. Może jeszcze było dobre w poprzedniej kampanii, w tej niestety już dobre nie jest, bo nie ma takiego podziału, po prostu nie ma. Jeżeli nie będzie liberalnej gospodarki, jeżeli nie będzie gospodarki wolnorynkowej, nowoczesnej, otwartej, to na pewno nie będzie też możliwości do tworzenia dobrego programu polityki społecznej. A jedno i drugie trzeba zgrać. I to jest chyba największa sztuka, żeby tę gospodarkę co do której w ciągu ostatnich 2 lat nie było żadnego pomysłu, nie było żadnych działań. Niektórzy, którzy na tym się znają, mówią, że może i lepiej, bo przynajmniej niczego nie zepsuto. Jeżeli tej gospodarki nie jesteśmy w stanie w tej chwili może nie pobudzić, bo ona jest na dobrym etapie, na dobrym poziomie, ale pomóc jej jeszcze, czy też wykorzystać ten wzrost gospodarczy i spowodować, żeby był większy. My się tutaj zachwycamy 6%, jak okazuje się, że inne kraje mniejsze od nas i te, które gorzej sobie w Unii Europejskiej radziły, mają o wiele lepszy wzrost gospodarczy. Jeżeli nie będzie tej interaktywności, a więc tej dobrej gospodarki, to nie będzie też możliwości działania w tym tak zwanym państwie solidarnym, bo polityka społeczna jest potrzebna, tylko ona musi być naprawdę mądra i dobrze zorganizowana. Więc żeby zakończyć ten temat, powiem tak, Platforma jest partią o konserwatywnym sposobie myślenia, jeśli chodzi o ideologię. Bardzo dbamy o korzenie, bardzo dbamy o to, skąd żeśmy wyszli, z tego miejsca w Europie, z naszej tradycji. O tę tradycję dbamy, ale jednocześnie sposób patrzenia na współczesny świat, szczególnie na gospodarkę, mamy liberalny. I nie wypieramy się tego. Myślę, że to już w tej chwili dobrze i wyraźnie słychać.